Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Dziś nasz program rozpoczynamy od wiedeńskich wspomnień. 29 kwietnia w Wielkiej Sali Wiener Musikverein 70-osobowa grupa przyjaciół Filharmonii Poznańskiej wzięła udział w próbie generalnej do koncertu Zubina Mety, który swe 80. urodziny obchodził z filharmonikami wiedeńskimi i swym przyjacielem Danielem Barenboimem. W przerwie próby były polskie życzenia dla dyrygenta, dyrektora Filharmonii Poznańskiej Wojciecha Nentwiga. Maestro, jesteśmy fan klubem Zubina Mety z Polski. Bardzo chcemy serdecznie podziękować za spotkanie i życzyć wielu lat z muzyką i batutą dyrygencką. I podziękować za piękne koncerty i przeżycia. A teraz chcielibyśmy zaśpiewać Happy Birthday po polsku.
Wir möchten jetzt ganz polisch Happy Birthday to you singen. Okay?
So. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
A to dla pana edycja Chopinowska i jeszcze album naszego regionu.
Vielen, vielen Dank. A, und das ist von unserem Land Album mit.
Ich war voriges Jahr.
Byłem w minionym roku we Wrocławiu, w nowej sali koncertowej. Słyszałem także, że w Katowicach wybudowano piękną salę. I w Poznaniu mamy także ładną salę koncertową od 100 lat i akustyka jest fantastyczna. Cieszę się, że mogliście usłyszeć tę wspaniałą orkiestrę tutaj dzisiaj. A dlaczego pan obchodzi, mistrzu, swoje urodziny tu w Wiedniu? Bo 5 lat temu zostałem po prostu zaproszony. Trochę się moi przyjaciele z Włoch i Izraela na mnie boczyli, ale zapytano o ten dzień, więc ja chętnie zaakceptowałem, a poza tym czuję się tutaj jak w domu.
Thank you.
Słuchaliśmy strausowskiej Polki z koncertu noworocznego z Wiednia z 2015 roku, a w przerwie urodzinowej próby zdołałam także podpytać polskiego kontrabasistę wiedeńskich filharmoników Bartosza Sikorskiego o kontakty z Zubinem Mehtą.
No wspaniale, właśnie mamy próbę z Zubinem Mehtą, jego 80. urodziny. Gramy program, który on dyrygował pierwszy raz, jak dyrygował Filharmonię Wiedeńską. Tak się ciekawie składa, że Zubin Mehta też miał 70. urodziny, nie wiem, czy pani pamięta, w Warszawie, jak byliśmy też z wiedeńskimi filharmonikami i w Warszawie był koncert.
Jaką on ma sugestywność ruchów? Wy często gracie z jedną próbą, z dwiema próbami, właściwie trzeba wszystko w lot pojąć. Zdaje się, że jest szalenie plastyczny, prawda?
Tak, rzadko dochodzi do jakichś nieporozumień. Wszystko jest bardzo jasne. Jest on raczej w zasadzie takim dyrygentem środka. Nie jest tak jak Harnoncourt, starą muzyką się zajmują, albo Reitl, że bardziej współczesne sposoby dyrygowania. Jest to jakby takim tradycyjnym, co pasuje też do naszej orkiestry, dyrygentem. Dlatego tam nie trzeba dużo też sobie wyjaśniać słownie. Wystarczy niekiedy parę rzeczy z tych standardowych repertuarów przegrać i wszystko wiadomo, o co chodzi. A chciałem powiedzieć, bo to często ludzie nie wiedzą, że Zubin Mehta był na początku kontrabasistą i studiował właśnie w Wiedniu kontrabas. Dlatego mamy z nim jako kontrabasisty gdzieś święty kontakt. I ja jako artysta plastyk, bo ja też jestem drugą nogą asystentem plastykiem, to miałem ten zaszczyt, że dwa razy przyszedł nawet na moją wystawę. Się bardzo interesuje też sztukami wizualnymi.
Ja tylko wiem, że tu studiował u Swarowskiego i że to zresztą to, co on powiedział, że Wiedeń jest takim trochę jego drugim domem. On tu ciągle wraca, prawda?
Zaczyna, tak. Kontrabas, później dyrygenturę i z dyrygowaniem mu wybuchło. Ale są jeszcze nawet takie stare wideo, że jako dyrygent już gra Strąga właśnie z Barenboimem. Też tak jak dzisiaj, Barenboim też będzie grał, nie? Beethoven koncert. Grałem bardzo młodzi. Zubin Mehta na kontrabasie, Strąga Schuberta. Barenboim na fortepianie, Jacqueline Desprez, wiolonczela, Isaac Perman na skrzypcach. No, jest takie stare wideo, proszę szukać, bo to jest bardzo ciekawe.
Nie zatrzymuję pana, stoimy tutaj rzeczywiście w tej sławnej sali, orkiestra próbuje, ale swoją drogą warunki macie takie, że też się rozgrywacie na widowni.
Muzyk Ferrani jest piękna, złota sala, świetna akustyka, ale była zbudowana w czasach, gdzie nie myślało się o miejscu do muzyków, foyer i te wszystkie inne miejsca poza kulisami są raczej wąskie, dlatego... Jeżeli chodzi o tego komfortu nie ma takiego, nie w ten sposób, nie, ale komfort grania jest i akustyczny.
Obok trzeciego koncertu fortepianowego Ludwiga van Beethovena w wykonaniu Daniela Barenboima zabrzmiała również siódma symfonia Ludwiga van Beethovena. Słuchaliśmy fragmentu próby wiedeńskich filharmoników. Natomiast 20 maja z Poznańską Filharmonią pod dyrekcją Łukasza Borowicza zagrała niemiecka klarnecistka Sabine Meyer, prezentując pierwszy koncert klarnetowy F-moll Karola Marii von Webera oraz arie koncertowe Mozarta. Solistka spotkała się również z klarnecistami w Poznańskiej Akademii Akademii Muzycznej. Był obecny również jej mąż, również solista tego instrumentu, Rainer Weyle. Oto jej pokoncertowe wrażenia oraz zapis fragmentu spotkania z młodymi ludźmi. Arię Wolfganga Amadeusza Mozarta gram na innym klarnecie niż ten, na którym wykonywałam koncert Webera, bo on posiada większą czarę. Ten instrument więc najchętniej wykorzystuję do wykonywania utworów Mozarta i kameralistyki. Posiada on taką miękkość barwy, stąd doskonale brzmi za smyczkami, a więc ma zupełnie inne zabarwienie dźwięku. Mamy więc kolejne spektrum, jeśli chodzi o utwory operowe brzmiące na klarnecie z bukszpanu. Ale trzeba posiadać także wspaniałą technikę do wykonywania tych arii. Mozart skomponował 50 arii do oper i także tworzył arie koncertowe, które dzisiaj wcale nie są często wykonywane z powodu i rozpiętości skali i trudności, jakie niosą za sobą. Stąd pomyślałam, że bardzo dobrze będą pasowały do wykonywania na klarnecie. Włożyliśmy więc wielki trud, aby dokonać wyboru tych najwłaściwszych i mam wrażenie, że powstała dobra mikstura, którą zaproponujemy. Zupełnie inny jest koncert Webera, bardzo romantyczny. Tak, koncert Webera można porównać do koncertu Mozarta. On był bardzo zaprzyjaźniony z Bermanem. Wszystko z nim omawiał, konsultował także i budowę instrumentu. Koncert jest przecież wirtuozowski, ale posiada także przepiękną drugą część. A kadencja jest właśnie Bermana. Tak, to jego oryginalna kadencja. Weber nie napisał żadnej kadencji, ale w pierwodruku istnieje bardzo prosta kadencja Webera zaproponowana przez kompozytora. Potem Berman poprosił go o rozbudowanie tej partii. Jestem przekonana, że Weber się nie obraził, choć czuł się oczywiście w pełni autorem koncertu. W końcu byli przyjaciółmi, więc pewnie zezwolił Bermanowi, aby zrobił to według swojego uznania. No i był bardzo zabawny bis na koncercie. Tak, skerco z kwintetu klarnetowego, który został napisany tak jak koncert solowy. Jest to bardzo wymagający utwór dla klarnetu, ale smyczki tylko towarzyszą i tworzą płaszczyznę dźwiękową. Trzeba jednak z dużą świadomością grać go z orkiestrą kameralną. Trzeba przyznać, że żaden czołowy kwartet nie ma ochoty na wykonywanie tego utworu Webera, bo smyczki w nim tylko towarzyszą soliście. Ja nie rozpoczęłam od klarnetu. Mój ojciec był muzykiem, więc wychowywaliśmy się z muzyką. Ponadto miał sklep, więc były do dyspozycji różne instrumenty. Rozpoczęłam naukę na fortepianie, potem były skrzypce. Gdzieś w wieku 8 lat pojawił się klarnet, ale jeszcze przez kilka lat grałam na kilku instrumentach. Były także organy w kościele. Nadszedł jednak moment, że trzeba było się zdecydować i stało się jasne, że to klarnet będzie moim głównym instrumentem. Szybko nastąpiły sukcesy, gdy miałam gdzieś 11-12 lat, zaczęłam wygrywać młodzieżowe konkursy. One przyczyniły się do wyboru instrumentu. A moje dzieci na początku były zachwycone, zaczęły grać na instrumentach. Był fortepian, córka zaczęła grać na fagocie, syn także na klarnecie. Naturalnie założył w szkole kapelę rockową, grał także podczas tych występów na keyboardzie. Ale to się skończyło. Syn jest fizykiem, a córka niebawem ukończy psychologię.
Und die Tochter macht gerade ihren Master in Psychologie.
Dla mnie odpowiedź na pytanie o mój czas u Berlińczyków pod dyrekcją Herberta von Karajana jest bardzo trudna. To właściwie jest niemożliwe, aby w tak krótkim czasie wyjaśnić całą sytuację. To był dla mnie bardzo intensywny okres, ale wydarzyła się ta historia dawno temu i przyznam, że rzeczywiście mam problem, bo ciągle jestem o to pytana. Na ten mój związek z zespołem złożyło się tyle różnych czynników. Nie mogę się do tego odnieść w kilku słowach. Muszę dodać również, że wtedy nie tylko chodziło o muzykę, lecz także o politykę. Do tego dołączyły się jeszcze inne aspekty. Problem kobiety w orkiestrze to była wtedy nowość. Trzeba by długo opowiadać. Czuję się, że Mozart kochał klarnet i znał także możliwości tego instrumentu. Cieszę się, że mogłam przywrócić do życia jego arie. Te koncertowe dzieła, które napisał dla jedynej śpiewaczki, nie są w ogóle dziś wykonywane, a przecież jest to wspaniała muzyka. Wiele spośród nich jest bardzo wirtuozowskich i napisanych instrumentalnie. To jest wspaniałe zadanie dla mojego instrumentu. Swoją drogą, jaki wolumen głosu i skalę musiała posiadać Alojza Weber, dla której pisał. Prawie nie istnieją dziś śpiewaczki zdolne do wykonania tych arii. Wynika to, że specjalizują się w różnych dziedzinach. Są głosy koloraturowe, cięższe, lżejsze, nawet w zakresie jednego głosu sopranu. I właściwie żadna śpiewaczka nie jest w stanie zaśpiewać tych utworów. I wyraźnie widać, jak Mozart swoje utwory pisał właśnie dla tego jednego głosu. I doskonale wiedział, jakie są możliwości Alojzy Weber. Jeśli chodzi o program, orkiestry, które angażują Sabine Meyer, chcą na ogół koncerty Mozarta, Webera, Nielsena albo Kubleta. Jak wyjaśniamy, że są jeszcze inne koncerty, Stamica, Kurpińskiego, rozmowa kończy się na tym, że organizatorzy mówią: pani Sabine jest u nas raz na 10 lat, my chcemy Mozarta w jej wykonaniu. Sabine ze sobą ma dwa klarnety. Ten do arii Mozarta jest zbudowany z drzewa bukszpanowego i posiada złote klapy. Brzmi jaśniej i delikatniej. Drzewo na ten instrument leżakowało przez 100 lat. Zaś ten drugi klarnet do koncertu Webera ma 40 lat i pochodzi z okresu, gdy budowano świetne instrumenty. No i bardzo dobrze sprawuje się nam ten klarnet. wykonaniu Sabiny Meyer słuchaliśmy tematu i pierwszej wariacji koncertowej Karola Marii von Webera. Solistce towarzyszyła Orkiestra Opery w Zurychu pod dyrekcją Franza Welsera Mösta, ale zaprezentowałam także fragment koncertu Arii Nonche non sei capace Mozarta, gdy Sabinie Meyer towarzyszyła Filharmonia Poznańska pod dyrekcją Łukasza Borowicza. W Częstochowie pod hasłem Muzyczne formy liturgiczne odbył się 26. Międzynarodowy Festiwal Gaudemater. Ważnym jego koncertem było uroczyste zakończenie z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Stanisław Wiera z Katowic rozmawia z dyrektor festiwalu Małgorzatą Nowak.
To był festiwal bardzo wysokiego poziomu artystycznego, co docenili słuchacze uczestniczący w koncertach. Można by powiedzieć również, że każdy koncert był swoistym artystycznym wydarzeniem, od koncertu inauguracyjnego, gdzie prezentowana była pasja według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu połączonych polsko-niemieckich sił orkiestry Die Kölner Akademie i Polskiej Orkiestry Historycznej, przez znakomity koncert muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta z wybitną sopranistką koloraturową Simone Skermes i również z udziałem berlińskiej Sanssouci i polskiego chóru kameralnego z Hola Cantorum Gedanensis. Ale mieliśmy również sporo muzyki polskiej. Mieliśmy również na festiwalu prawykonania, które są dla nas niezwykle cenne, bo podnoszą również prestiż tego festiwalu. Że przypomnę tu chociażby utwór mszy jazzowej, czyli Stanisława Fiałkowskiego Gregorian Jazz. Ten koncert spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności, bo pokazywał nieco inną odsłonę muzycznego sakrum. Ale mieliśmy też sporo prawykonań na koncercie warszawskim, bowiem tam motywem przewodnim było Pije Jezu z liturgii żałobnej. Tam prezentowali się młodzi polscy kompozytorzy, którzy właśnie na temat ten Pije Jezu pisali swoje nowe kompozycje. No i wreszcie mieliśmy również prawykonanie Juliusza Łuciuka, który w tym roku na festiwalu obchodził 90. rocznicę swoich urodzin. I tu dwa piękne wydarzenia w Częstochowie i w Brzeźnicy. Szczególnie wzruszające to w Brzeźnicy, bo to miejsce urodzin. Tam Brzeźnica zgotowała wspaniałą uroczystość Juliuszowi Łuciukowi z wręczeniem honorowego obywatelstwa Brzeźnicy i oczywiście ze znakomitym koncertem.
Jeszcze wspomniałbym koncert z udziałem Pawła Gusnara, projekt Verbum Incarnatum.
Tak, to bardzo ciekawa propozycja. Zresztą gdybyśmy chcieli tu mówić o wszystkich koncertach, to byśmy trochę zajęli czasu. Ale o tym projekcie warto powiedzieć, bowiem on łączy dawny chorał gregoriański z muzyką improwizowaną, muzyką nową, bo taka jest muzyka Pawła Gusnara, który improwizuje na temat chorału. Zresztą Verbum Incarnatum, dwa tygodnie przed koncertem, płyta z tym nagraniem otrzymała nagrodę Fryderyk w kategorii muzyka dawna. W związku z tym było to tylko potwierdzeniem dobrego wyboru koncertowego na festiwalu Gaudemater. Ale chorał gregoriański na festiwalu Gaudemater brzmiał również w wersji oryginalnej i on pojawił się na koncercie finałowym jako rozpoczęcie koncertu w Bazylice Jasnogórskiej. Ten koncert dedykowany był 1050. rocznicy Chrztu Polski, bowiem rozpoczęliśmy taką wędrówkę od tych najstarszych średniowiecznych zabytków, oczywiście dedykowanych świętym, jak święta Jadwiga, święty Stanisław i święty Wojciech. No a potem już przechodziliśmy do kompozycji współczesnych Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara, Pawła Łukaszewskiego, Pawła Sydora. Ale też chcę powiedzieć, że chorał gregoriański w tej wersji takiej oryginalnej zabrzmiał na koncercie w Bydgoszczy. Mieliśmy więc dużą różnorodność form na festiwalu Gaudemater. W tym roku skupiliśmy się przede wszystkim na muzyce kościoła chrześcijańskiego, a to w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Dlatego też było i prawosławie. Tutaj znakomity chór Ukrainy Dumka, który śpiewał jeden koncert w gminie Poczesna w kościele we Wrzosowej, a drugi koncert w prawosławnej cerkwi w Częstochowie. Oczywiście sporo muzyki katolickiej, no ale jeszcze Jan Sebastian Bach, czyli muzyka kościoła protestanckiego. Poza kultury chrześcijańskiej prezentowaliśmy kantora żydowskiego. Ten koncert odbył się w Radomsku. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, ale tu w tym koncercie połączyliśmy również siły z polskim pianistą. Baruch Fingenstein, który wystąpił w Radomsku, występował razem z Michałem Rotem, pianistą młodego pokolenia, i po koncercie powiedział, że miał tak znakomitego akompaniatora, że bardzo chętnie zaprosi go do współpracy na inne koncerty. To jest też wartość dodana tego festiwalu, że łączymy wykonawców. Tak też mieliśmy na koncercie Nieszporów Góralskich. Zaprosiliśmy orkiestrę z Zakopanego pod dyrekcją Agnieszki Krajner i połączyliśmy ten zespół instrumentalny z chórem chłopięco-męskim Pueri Claro Montani z Jasnej Góry, który w tym koncercie wziął udział. Koncert odbył się w kościele świętego Lamberta w Radomsku i wiem, że już obie siły chcą połączyć jeszcze na jakieś jedno wydarzenie muzyczne. To jest znowu kolejna taka płaszczyzna współpracy pomiędzy zespołami, która pojawia się na festiwalu, a której wcześniej nie było.
Kończy się oratorio La Morte di San Filippo Neri Pasquale Anfossiego, które zostało wykonane na innym polskim festiwalu Muzyka Sacromontana. Odbywa się on na Świętej Górze. Słuchaliśmy poznańskiego chóru kameralnego oraz orkiestry Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwinowicza. Zanim w październiku będziemy przeżywać zmagania skrzypków na 15. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego, w maju 10-osobowe jury pod przewodnictwem Kanadyjczyka Raymonda Schreiera wybierało najlepsze skrzypce na 13. Międzynarodowym Konkursie Lutniczym. Mówią polscy jurorzy, skrzypek Mariusz Derewecki i lutnik Tadeusz Słodyczka.
Z kilkunastu instrumentów, które ja oceniłem jako najlepsze, no powiedziałbym 3/4 weszło do finału. Nie wszystkie oczywiście, jako że wrażenie dźwięku to jest rzecz bardzo subiektywna. Każdy odbiera go inaczej, każdy preferuje inny rodzaj dźwięku, inny rodzaj barwy. W związku z tym wielokrotnie zdarzało się, jak patrzyłem na wyniki i drugiego, i trzeciego etapu, że mieliśmy zupełnie inne zdania z moimi współpracującymi skrzypkami. Te same instrumenty, które już były w finale, ocenialiśmy bardzo różnie. Ten instrument, który był wysoko oceniony, nie był to niestety pierwszy, ale który był wysoko oceniony w części kameralnej, był tak samo wysoko oceniony w tej części koncertowej.
Pan Tadeusz Słodyczka.
Gdybym porównał te dwa konkursy Wieniawskiego, to trzeba przyznać, że chociaż teraz było może mniej instrumentów, ale jakość ich była większa. Naprawdę było gdzieś około kilkanaście instrumentów naprawdę pięknych i my akurat, czyli grupa jurorów lutników, nie miała jakichś takich wielkich problemów z wyselekcjonowaniem pięknych i tych, które robiły na jurorach największe wrażenie.
A czy jak pan wziął instrument zwycięzcę do ręki po raz pierwszy, czuł pan, że to jest pierwsza nagroda, czy wiedział pan, że to jest jeden z lepszych instrumentów?
Moim typem był inny instrument, ale ten zwycięski był w trójce przeze mnie najwyżej ocenionych za walory lutnicze.
No właśnie, te walory lutnicze i te walory dźwiękowe. Czy rozbieżność poglądów pomiędzy tymi, którzy próbowali dźwiękowo instrumenty, a lutnikami, którzy oglądali i oceniali te instrumenty z innego punktu widzenia, była duża?
Właśnie udało nam się jakoś, że tak nie było. Rzeczywiście instrumenty pięknie wykonane, także i pięknie brzmiały. Ja zawsze mówię, że jak ktoś potrafi pięknie wykonać te drobne szczegóły, szczególiki, to wszystko to, co wpływa na dźwięk, zrobi też dobrze i w większości raczej te piękne instrumenty lepiej brzmią.
Był to fragment Poloneza Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Celiny Koc. Utwór zabrzmiał na skrzypcach, które zdobyły pierwszą nagrodę skonstruowanych przez koreańskiego lutnika Ji-Hwan Parka, mieszkającego w Kremonie. Tak, w Kremonie uczyłem się w szkole, szczególnie pod opieką maestra Massima Negroni. Potem przez półtora roku byłem u Michele Donnera. On mi dał bardzo wiele, studiowałem pod jego kierunkiem i dowiedziałem się o tylu ważnych dla lutnictwa rzeczach. Potem przez 6 czy 7 lat sam pracowałem nad sobą. Z instrumentami, które wykonałem, wędrowałem i szukałem opinii o nich wielkich mistrzów. Z instrumentów, które przywiozłem do Poznania, jestem bardzo zadowolony, ale może nie do końca. Myślę, że były lepsze, opatrzone godłami typu Dulina, Tina, Ursus. Dziś, jak usłyszałem swoje instrumenty, uważam, że brzmią bardzo dobrze. Pracuję w Kremonie. Kilka lat temu otworzyłem własną pracownię. Taka była naturalna droga. Szkoła, studia i własna działalność. I bardzo lubię to otoczenie, w którym się uczyłem, a w którym teraz pracuję i mieszkam. I szczerze mówiąc, nie mam zamiaru poszukiwać innego kraju, bo po prostu właśnie w Kremonie znalazłem swój dom i miejsce na ziemi. Ji-Hwan Park przesłał dwa instrumenty na konkurs lutniczy do Poznania. Drugi zajął ex aequo drugie miejsce wraz ze skrzypcami poznaniaka Krzysztofa Krupy. A kiedy powstaje taki pomysł, o, robię instrument, mam dobre drzewo, ten instrument wyślę na konkurs. Na jakim etapie budowy instrumentu pan taką decyzję podejmuje? Od razu czy później?
Zazwyczaj tak jest, że jednak trzeba wcześniej zaplanować instrument, który będzie się budowało na konkurs. Tym bardziej, że wcześniej trzeba dopełnić formalności, zgłosić się na konkurs, więc już przystępując do budowy instrumentu, no już wie się, że będzie się brało udział. A poza tym no jednak praca nad instrumentem wymaga dużo czasu, więc nie robi się tak w ciągu tygodnia, że tak powiem, tych skrzypiec, tylko kilka miesięcy, więc no jednak trzeba wcześniej to zaplanować.
Pan opatrzył swój instrument godłem?
Ursus.
Ursus. Jak długo powstawał Ursus?
Gdzieś około 3 miesięcy zajęło budowa tego instrumentu. Mniej więcej połowa czasu potrzebna jest na wykonanie tego instrumentu na biało, czyli bez wylakierowania, no i później drugie tyle mniej więcej zajmuje lakierowanie.
To specjalna sztuka, taka trochę tajemnica lutników.
Efekt końcowy zależy właśnie też od wylakierowania instrumentu i na brzmieniowy efekt, ale także wizualny, ponieważ lakier może popsuć całą pracę, całą robotę taką techniczną, ale też z drugiej strony może wyciągnąć jeszcze i ukazać tą pracę, tą technikę lutnika. Także bardzo dużo zależy również od lakieru.
A jak pan usłyszał te swoje skrzypce kameralnie najpierw, potem w auli uniwersyteckiej, jakie pan miał odczucia? Czy ten dźwięk był taki, jakiego pan oczekiwał?
Każdy lutnik gdzieś tam jeszcze ma swoje wyobrażenie o tym dźwięku i mam nadzieję, że cały czas te takie najdoskonalsze skrzypce są przede mną, ale no rzeczywiście inaczej brzmi to w takich już powiedzmy warunkach koncertowych niż grając w pracowni przy uchu, czy też tak próbując, wiadomo, że jakieś emocje są też na sali, więc ten odbiór jest zupełnie inny.
Tak brzmiał nagrodzony instrument Krzysztofa Krupy w rękach Joanny Kreft. Z okazji 750-lecia Koszalina powstała koszalińska kantata, skomponowana przez Macieja Osadę Sobczyńskiego do tekstu Ryszarda Ulickiego. Utwór został włożony do kapsuły czasu i zakopany będzie go można otworzyć za 50 lat. Z kompozytorem i autorem tekstu rozmawia Grażyna Preder.
Zrobić coś dla miasta to jest super, zrobić coś z panem Ryszardem to jest super, numer dwa. A uwiecznić się jeszcze, że tak powiem, w kapsule to już w ogóle numer trzy.
Tytuł sugeruje coś słuchaczowi i czytelnikowi samego tekstu, więc zastanawiałem się, co to ma być. No więc pomyślałem, że to powinna być jednak jakaś dostojna forma, jednocześnie taka przystępna. Mój kolega po fachu, musi być dwóch, musi być kompozytor w tym fachu i tekściarz, więc powiedział już prawie wszystko, dlatego że kiedy otrzymałem tę propozycję, to autentycznie czułem się poruszony, głęboko dość poruszony, dlatego że, jak państwo wiedzą, nawet może radiosłuchacze, no napisałem setki utworów i niektóre utwory żyją do dzisiaj i nadal piszę i tworzę. Jestem twórcą, na którego tekst jest zapotrzebowanie, ale to jest wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy tekst, dlatego że wpisać się w historię 750-lecia, nie wiem jak długo ta kapsuła będzie rdzewiała, ale w każdym razie my z moim kolegą, kompozytorem, no będziemy w tej kapsule tkwili.
A co było trudniejsze właśnie? Udźwignąć radość tego jubileuszu, radosna czy forma kantata?
Mnie się zdarzało w życiu pisać, bo ja pisałem z Katarzyną Gertner bardzo poważne formy. Pisałem takie widowiska patriotyczne, przecież dostałem Nagrodę Ministra Obrony Narodowej Kultury za widowisko patriotyczne, więc pisałem takie utwory, no, ale oczywiście to jest no, wyjątkowa zupełnie historia, bo zdawałem sobie sprawę, że po pierwsze, to musi być taki utwór pomostowy, to znaczy musi być to utwór, który będzie jednak ukłonem w stronę tego 750-lecia, które jest za nami. Musi być ukłonem w stronę tych ludzi, którzy dzisiaj tu żyją, a my tu żyjemy, to jest moje miasto, a więc w stronę tego społeczeństwa, tej społeczności. No i ma być przesłaniem dla tych, którzy po nas przyjdą, więc napisałem taką formę, która też no, potem wymuszała na kompozytorze poszukiwania muzyczne, które, że tak powiem, będą odpowiadały tym intencjom, które tam były zawarte. Nie dzisiaj Koszalin, to my, dzisiaj Koszalin, to ja i ty, a potem już jest jakaś narracja i takie jest na końcu życzenie zawarte, kierowane zarówno do współczesnych, jak i do przyszłych, żeby mogli sobie zaśpiewać, jak my przed laty, radosny refren naszej kantaty. Więc to są takie życzenia kierowane do współczesnych i do tych przyszłych. I tak to wygląda.
Wydaje mi się, że to jest tak nośny utwór, że mogłoby być wykonawców o wiele więcej. Mam nadzieję, że uda nam się zarejestrować ten materiał, gdzieś go opublikować, również żeby poza formą nutową, zamkniętą w kapsule, istniała również forma taka audio, gdzie moglibyśmy na przykład na Państwa antenie usłyszeć ten utwór. Myślę, że warto. Gdzieś by to funkcjonowało w przestrzeni takiej audio elektronicznej. Bardzo się cieszę, że zanuci to całe mnóstwo koszalińskich gardy, bo to trzy połączone chóry różnych instytucji.
Kwietnia w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się premiera opery Dydona i Eneasz. Przygotował ją Paul Eswood, zaproszony przez Akademię Muzyczną. Czy młodzi wokaliści z Poznania, Łodzi, Krakowa, wyłonieni w castingu, poradzili sobie z tą bardzo skomplikowaną, barokową materią muzyczną? Magdalena Kajszczak.
Spektakl wyreżyserował absolwent teatrologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza Daniel Stachuła. Studenci Akademii Muzycznych poradzili sobie z tym dziełem doskonale. Był to właściwie inscenizowany koncert, bo sceny nie zabudowano nadmiernie dekoracją. Tłem do prowadzenia akcji stały się antyczne kolumny i ogromny podest, na którym Dydona wyśpiewała swój słynny lament wieńczący dzieło. I tutaj ukłony w stronę Daniela Stachuły, którego koncept przewidywał uniwersalizację opery tak, aby współczesny widz mógł utożsamić się zarówno z losami Dydony, jak i losami Eneasza. A w rolę Dydony wcieliła się Sonia Warzyńska. Nie zabrakło przejmującej gry aktorskiej, nie zabrakło również jakości muzycznej. Zarówno emisja głosu, dykcja, choreografia, jak i dramatyzm. W wydaniu Soni Warzyńskiej wszystko pozostawało spójne i naturalne. Jej postać okazała się być bardzo przejmująca, zwłaszcza pod koniec opery. Jeszcze przed premierą Sonia zdradziła mi, że niezmiernie interesuje ją warstwa retoryczna tego utworu, a to dało się usłyszeć. W tej interpretacji muzyka nieustannie podążała za słowem. Uwagę publiczności przykuły również inne osoby, na przykład Joanna Radziszewska. Przypomnijmy, że jest to studentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Sopranistka zachwyciła swoim poczuciem humoru i błyskotliwością na scenie, którą oddała w partii Belindy. Artystom na scenie towarzyszyła Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Paula Eswooda, znakomitego kontratenora i dyrygenta. Realizacja Dydony i Eneasza na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu to jedna z najciekawszych propozycji muzycznych miasta. Warto śledzić losy tego spektaklu i mocno kibicować młodym artystom, którzy wzięli udział w tym przedstawieniu, bo Dydona i Eneasz w tym wydaniu naprawdę zasługuje na to, aby znaleźć się w stałym repertuarze. Nawet szersza publiczność, na co dzień niezwiązana z operą, mogłaby poczuć się mile zaskoczona świeżością i naturalnością tej produkcji.
O Let Me Weep, lamentem Dydony z opery Purcella Dydona i Eneasz, w wykonaniu Raquel Anduetzi i zespołu L'Arpeggiata Krystyny Pluhar, żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz.